Dzień dobry, nazywam się Roland Zarzycki i mam przyjemność powitać Państwa w premierowej odsłonie Civitas On Air w zupełnej nowej formie podcastów realizowanej przy udziale naukowców z Kolegium Civitas oraz Studenckiego Radia Pałac. Dzisiaj wspólnie z moim gościem, doktorem Przemysławem Witkowskim, porozmawiamy o tym, jak łatwo dostać w zęby zajmując się badaniami skrajnej prawicy. Czy badania zagadnienia tak płynnego jak ideologia pozwoli nam określić, dokąd zmierza Polska? Czy ideologia skrajnej prawicy w Polsce jest jednolita i jednoznacznie określona? Jest już z nami nasz gość, dr Przemysław Witkowski, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Kolegium Civitas. Witam serdecznie.
Kłaniam się Państwu. Dzień dobry. Cześć Roland.
I moje pierwsze pytanie, zgodnie z zapowiedzią. Wiemy, pamiętamy, że w ubiegłym roku zostałeś dotkliwie pobity. I pytanie jest proste. Kiedy i dlaczego naukowiec w Polsce może dostać w zęby?
No klasycznie, kiedy mówi to, co myśli. Ta sytuacja była co prawda niezwykle przypadkowa, ale ostatecznie wyszło na to, że sprawca okazał się być jednym z liderów lokalnie we Wrocławiu środowiska neofaszystowskiego. Spotkaliśmy się zupełnie przypadkowo w środkowym miejscu, ale to był środek dnia. Na murze w całej długości bulwaru były napisy, które ja rozpoznawałem jako, powiedzmy, minimalnie skrajnie prawicowe, typu tam krzyże celtyckie, oznaczenia autonomicznych nacjonalistów, więc ja to głośno komentowałem z moją ówczesną partnerką. No i ten człowiek to usłyszał i postanowił jakoś zareagować, więc jakby zasadniczo to nawet tego biedaka nie zaczepiłem, tylko w prywatnej rozmowie wyraziłem swoje zdanie. No ale koniec końców to było zdanie o ideologii skrajnie prawicowej, o jej manifestacji w przestrzeni publicznej i no i też ta forma, w której ten człowiek zareagował, czyli po prostu atakując mnie fizycznie, jest też czymś dość charakterystycznym dla tej formacji w Polsce. W wielu przypadkach możemy zaobserwować takie napady, przemoc słowną, przemoc fizyczną i tak dalej. Więc w jakimś sensie wpisywało się to w moje badania, mimo tego, że no, ten człowiek, jak rozumiem, nie bardzo wiedział, kogo atakuje.
A dlaczego jest tak, że takich ludzi dzisiaj w Polsce spotykamy na ulicach, skoro powinni właściwie być resocjalizowani?
No, z kilku powodów. Wydaje mi się, że Polska w ostatnich 30 latach ma bardzo silnie rozbudowany komponent ideologiczny odpowiedzialny za takie ultraprawicowe postawy. To jest właściwie taka najbardziej dopuszczalna dla młodego człowieka, który szuka jakiejś takiej sprzeciwu wobec rzeczywistości ideologia, wspierana często przez agendy państwowe. Oczywiście nie bezpośrednio przemoc, ale powiedzmy budowanie środowisk, budowanie mediów, budowanie instytucji, które wspierają tego typu poglądy, które gdzieś tam na końcu drogi oczywiście w tej radykalizacji występuje przemoc. Więc to jest jeden powód. No, Polska stała się też trochę w Europie jedną z takich stolic tego typu ruchów ideologicznych. Nasze niestety Narodowe Święto 11 listopada główną manifestacją skrajnej prawicy w Europie. No, to były ogromne ilości ludzi. No, to znaczy niespotykane właściwie w tego typu demonstracjach wreszcie Europy. Więc dlaczego nie są? No, wydaje mi się, że tutaj jakby też dość bezradne są polskie służby. W jakimś sensie korzystają one z naszej pomocy. Sam zdarzało mi się jakoś z inni koledzy eksperci jakby konsultować jakieś sprawy. No ale mam wrażenie, że z tego co ja pamiętam, w Niemczech na przykład, tak mam odpowiednik polskiego ABW, czyli Urząd Ochrony Konstytucji, samą skrajną prawicą ma 350 osób zajmujących się samą skrajną prawicą. W Polsce z moich informacji wynika, że jest to maksimum 10.
Mhm, jasne, ale to wydaje się, że my wiemy, co z tym trzeba robić, czyli na przykład trzeba zwiększać budżety, trzeba być może podwyższyć skuteczność działania, być może działać w sposób bardziej rozsądny, jeśli idzie o tą skrajną prawicę. Wiemy też, dlaczego badając to, jak już nam wyjaśniłeś, można dostać w zęby, ale chciałem dopytać teraz, co właściwie tam jest do badania, to znaczy, ponieważ sprawa wydaje się jakby czysta, jasna, co jest z tym nie tak i wiadomo, co należałoby zrobić, to pytanie, na czym koncentrują się twoje badania i gdzie tu jest w ogóle miejsce na badania ideologii?
Ja bym zapolemizował nawet trochę, bo wydaje mi się, że w takim oficjalnym dyskursie ja słyszę tylko jakieś wizję zakazów istnienia jakichś organizacji, jakichś takich bardzo ostrych środków, i to tak ze strony powiedzmy opozycji, ostrych środków działania. Ja mam wrażenie, że to jest problem dużo szerszy. Tak naprawdę po pierwsze trzeba zaoferować alternatywę. Po drugie trzeba pomóc osobom, które chciały zrezygnować z tego typu środowisk, wyjść z tych środowisk. Po trzecie trzeba mieć przede wszystkim, może po pierwsze nawet, mieć wiedzę, która mam wrażenie nie jest wiedzą masową i jakby mam wrażenie, że dziennikarze czy politycy wypowiadają się na takim poziomie ogólności, na takim poziomie powiedzmy pomieszania pojęć, nazywając, nie wiem, każdego na przykład skrajnego prawicowca faszystą, co kończy się tym, że są pozywani i przegrywają te sprawy, ponieważ ci ludzie mówią, nie, ale jak to? Przecież ja nie mam nic wspólnego z Mussolinim, ja nie mam nic wspólnego z jakąś inną odmianą faszyzmu, ja jestem tym i tym. Więc mam wrażenie, że tutaj nawet na poziomie badań jesteśmy dość zamknięci w gronie naukowym, a słabe jest korzystanie z naszych wyników, czy z tego, co my badamy, przez dziennikarzy i polityków. I tutaj to połączenie byłoby ważne, żeby ono się wzmocniło. A co badać? No, biorąc pod uwagę, że jest to niezwykle różnorodna tak naprawdę grupa, która gdzieś łączy może raczej wspólne niechęci do na przykład, nie wiem, demokracji liberalnej, do koncepcji równości płci, czy mniejszości, czy to etnicznych, czy seksualnych, jakiejś takiej niechęci do Unii Europejskiej, niechęci ewentualnie do jakiejś takiej liberalnej modernizacji, to ich bardziej łączy. A to, że co oni proponują w zamian, to jest niezwykle rozbudowana, różnorodna ilość drobnych ruchów politycznych, często ze sobą wzajemnie sprzecznych. Ja mam czasami takie wrażenie, takiej metafory używam o tym mówiąc, że to jest tak jakby taki sojusz czy to więźniów przeciwko temu klawiszowi, w ich fantazji oczywiście, czy sojusz takich osadzonych w domu poprawczym przeciwko wychowawcom, że dopóki oni jakby walczą z czymś, co jest dla nich wizją opresji, systemu, jakiejś właśnie niszczącej ich policyjno-liberalnej, tak to nazwijmy, formacji, no to oni mogą występować razem na demonstracjach i protestować, ale kiedy tylko ten moment by nastąpił, to stanie się to samo, co stało się na przykład w Niemczech w latach 30., czyli przede wszystkim noc długich noży i wyżynka swoich dawnych kolegów. Musi być to wyżynka fizyczna, ale po prostu wycinanie różnych grup niepasujących, albo te grupy silniejsze przejmują tutaj władzę. Więc przede wszystkim należałoby mieć dość dokładny obraz tych ruchów, wiedzieć, jakie są wewnętrzne napięcia, sprzeczności, jakie ideologie, bo są też różne ideologie oczywiście, oni wyznają, jak zamieniają te ogólne kilka haseł, hierarchia, elitaryzm, militaryzm w konkrety, to znaczy jakie programy z tego chcą wywodzić, one często są bardzo różne. Znać między nimi wewnętrzne napięcia organizacyjne, no i dzięki temu uzyskać jakby nie jakąś mityczną, tajemniczą, groźną masę, tylko konkretny obraz konkretnych ruchów politycznych, o konkretnych poglądach, co mam wrażenie też niweluje lęk. Bo mam wrażenie, że ludzie czasami reagują na skrajną prawicę jak na taką niezwykle groźną, czarną chmurę, którą sobie wizualizują jako takiego agresywnego bojówkarza, który ich napada i bije. A realnie to są bardzo różne środowiska, bardzo wewnętrznie skłócone i mam wrażenie, że kiedy znamy je lepiej, jesteśmy w stanie też jakby racjonalnie zalokować środki mające zaradzić potencjalnie problemom, które te grupy mogą zrodzić. Więc po co? Między innymi po to.
Jasne, czyli to, co czasami właśnie w takiej powszechnej dyskusji, popularnych dyskusjach nazywa się radykalną prawicą czy skrajną prawicą, jest właściwie zjawiskiem bardzo szerokim, złożonym, subtelnym. Także i, jak rozumiem z tego, co mówisz, właśnie przeciwdziałanie czy podejmowanie jakichś kroków w tym zakresie musi być także subtelne, zindywidualizowane. I czy na tym polegają przede wszystkim twoje badania? Czy mógłbyś na przykład w dwóch słowach, albo może w dwóch zdaniach raczej, powiedzieć bardzo krótko, co jest sednem twoich badań? Co dokładnie robisz?
Mogę to podzielić na jakieś, powiedzmy, podstawowe nurty. Mhm. Jeden jest taki, że staram się badać radykałów i radykalizację jako taką. Rozmawiam z byłymi członkami takich organizacji, nagrywam z nimi wywiady, próbuję wyciągać wnioski, co motywuje ich, co skłania, że wstępują, co sprawia, że wykruszają się z tych organizacji, gdzie są te granice stosowania przemocy w ich myśleniu o tym działaniu, więc jakby tutaj to jest jedna forma badania. Druga sprawa to jest oczywiście analiza jakby ideologii programów, bo tutaj chciałbym wiedzieć, kto w jakiej sile reprezentuje pewien konkretny nurt i jakie są jego związki, powiedzmy, z mainstreamem. No a po trzecie tutaj jakby Badamy też, jak tutaj z zresztą obecnym doktorem Zarzyckim, ich z użyciem powiedzmy narzędzi matematycznych. To znaczy próbujemy dzięki używaniu tychże wyciągać wnioski co do tego, które postulaty w tych grupach są tymi łączącymi te grupy, które ich spajają, które sprawiają, że są skłonni działać bardziej niż inne, na platformie których mogą tworzyć się sojusze. A dzięki stosowaniu tych narzędzi matematycznych jesteśmy w stanie trochę ominąć coś, co mam wrażenie jest problemem dla wielu naukowców, szczególnie w takich dziedzinach, gdzie można mieć jakiś stosunek osobisty do sprawy, to znaczy polityka na przykład, czy badanie kwestii politycznych jest takim czymś, więc dzięki tych narzędzi jesteśmy w stanie ominąć ewentualnie oskarżenia kogokolwiek z nas o to, czy że my kogoś lubimy, kogoś nie lubimy, tylko badamy zdanie ekspertów, wkładamy to w matrycę w programy. Programy wykazują pewne połączenia. W dużym skrócie otrzymujemy coś, co właściwie ciężko podważyć jako opinię. No po prostu tyle osób zostało spytanych z ekspertów, że w zasadzie trudno powiedzieć, którego z nas jakby sympatie czy antypatie są tutaj umieszczane. Tutaj jest też jakby ten problem, mam wrażenie, obecny w polskiej nauce, że ja jestem w stanie zlokalizować kilku naukowców czy kilkunastu naukowców z tematem po stronie skrajnie prawej, po stronie liberalnej czy po stronie lewej i widzę w ich pracach ten właśnie, powiedzmy, bias, tak to nazwijmy, czy pewną, niektórzy omijają, niektórzy nad wyraz podkreślają i widać po prostu w tym ich poglądy. To pozwala to ominąć.
Jasne, to o tą metodologię będę chciał jeszcze Cię dopytać, natomiast zanim przejdziemy do tego, jeszcze takie może trochę prowokacyjne pytanie. Jak wygląda horyzont tych badań? Do czego to wszystko zmierza? Załóżmy, że dojdziesz do wniosku, że Polakom po prostu taka retoryka skrajnie prawicowa jest bliska, że jest duża część społeczeństwa w Polsce, czy w ogóle wśród Słowian zachodnich, którzy no po prostu tacy są. To reprezentuje to, co czują i to, co myślą i być może nawet nie należy tego traktować wtedy w kategoriach ideologicznych, tylko bardziej kulturowych, szerszych. Co wtedy? Jakie wtedy wnioski praktyczne z tego mamy wyciągać?
Ja bym powiedział, że to jest trochę błędnie postawiona teza. To znaczy, po pierwsze, jakby wyszedłbym z narzędzi tutaj, no nie wiem, dajmy na to, weźmy Altizera i aparaty ideologiczne. Ktoś tą ideologię produkuje w jakimś celu i ma jakieś zakorzenienie klasowe czy finansowe chociażby. Mamy Foucaultowską wiedzę o władzę, to znaczy to, co jest pomyślalne, horyzont pomyślalnego, on jest też wytwarzany przez jakąś klasę czy grupę. Mamy, powiedzmy, ramowanie Lakoffa, w którym jakby pewne, powiedzmy analogicznie do tej Foucaultowskiej wiedzy o władzy, no, pewne czy są pomyślalne, wypowiadalne albo niewypowiadalne dzięki ramom, które nakładamy na rzeczywistość. Mamy gramsciańską hegemonię kulturową, która koniec końców powoduje, że jakaś opinia staje się tą dominującą. Do tego jeszcze, jeżeli to w takiej powiedzmy skali mikroregionalnej nałożymy na skalę globalną, niech będzie taką brodalowsko-wallersteinowską, to znaczy jakby peryferyjność czy półperyferyjność, w zależności jak patrzymy, no, peryferyjność w Unii Europejskiej, półperyferyjność w skali globalnej Polski jakby powoduje wytwarzanie pewnego ustroju politycznego zgodnego powiedzmy z tym, co tutaj jest przede wszystkim produkowane, jak jest własność kapitału. Więc w efekcie nałożywszy te dwie rzeczy, można nawet powiedzieć, że w danej chwili, w danym momencie, w danych warunkach to jest możliwe, że dana ideologia zyskuje popularność, ale nie jest to ani przyrodzona esencjonalnie jakaś cecha Polaków, Czechów, Niemców czy nie wiem, Węgrów, tylko raczej chwilowa, wypadkowa wielu elementów. Mam wrażenie, że jakby zrozumienie tego też pozwala wyjść z tego pułapki takiego powiedzmy obrażenia się trochę na rzeczywistość. Mam wrażenie, że niektórzy, szczególnie liberalni, czy to publicyści, czy intelektualiści mają takie wrażenie, że to jest jakby przypisana cecha pewnej Polakom jako takim. Że porzucili nadzieję, odkładają tam jakby chęć zmiany, bo to właściwie, że tak będzie tutaj tyle. Ale to jest taka esencjonalizacja. Moim zdaniem, zrozumiawszy to, jesteśmy w stanie na przykład oddziaływać na aparaty ideologiczne jakiejś ideologii. Stwierdzić, że istnieje wzajemnie powiązana sieć, gazet, NGO-sów, różnego rodzaju mediów, intelektualistów czy uczelni nawet, która produkuje pewną konkretną wizję rzeczywistości i zrozumienie chociażby tego trochę daje taką empowerującą możliwość, że człowiek nie czuje się będąc, że to dotyczy to samo drugiej strony, no, widząc pewną fale, która przypływa do Polski zmian, ten człowiek taki skrajnie prawicowy czy prawicowy też może myśleć, że to jest jakieś potworne czarna chmura, która go zjada kraj. Taka analiza po tej drugiej strony także pozwoliłaby równie dobrze zrozumieć mu, że to są konkretne osoby, zmieniające konkretne instytucje, zmieniające konkretnie rzeczywistość. Więc po obu stronach powiedzmy tej zmiany, czy tej obrony, czy zmiany, są tego typu struktury i jakby przedstawienie ich w ten sposób pozwala rozumieć, że zmiana społeczna to nie jest magiczny proces niezależny od naszej woli, tylko dzięki kolektywnym działaniom w siaciach jesteśmy w stanie tą rzeczywistość zmieniać w tą albo w tamtą.
No właśnie, no to jeżeli dochodzimy do tych pytań już bardziej teoretycznych, można powiedzieć z gruntu naukowych, akademickich, to okazuje się, że także i kwestia ideologii jest bardzo złożona. Pytanie, czy tych odpowiedzi, pytając już tak akademicko, czy tych odpowiedzi będziesz, czy szukasz bardziej w terminach właśnie takiej wallersteinowskiej analizy systemów światów, czy bardziej w analizie aparatów ideologicznych, czy może w perspektywie psychoanalitycznej, czy może jeszcze, żeby przywołać tę pozycję, bo ona gdzieś cały czas pojawia się w mojej głowie w tle, książka profesora Zielonki mówiąca o tym, że właściwie jest to wszystko pewna kontrrewolucja wobec liberalnych demokracji, o których też wspominałeś.
To, że te wszystkie ujęcia nie są ze sobą sprzeczne w tym.
Oczywiście.
Oczywiście, jakby gdybym musiał się trzymać jakiejś linii konkretnej jednego narzędzi, no to by było dla mnie dosyć ciężkie, bo mam wrażenie, że to spłaszczałoby bardzo wiele elementów, więc w tym przypadku wspomniałem o Altizerze, wspomniałem o Foucaultcie, wspomniałem o Gramsci, Wallersteinie. Psychoanalitycznie to można rzeczywiście jakieś takie elementy, powiedzmy okołokulturoznawcze typu Tewelajta do tego dorzucić. Ale szczerze mówiąc, to co najmniej tutaj niezbędnym jest moim zdaniem ujęcie to z kilku perspektyw, żeby dać pełen obraz. Oczywiście jakbym się skupił to na jednym, to rzeczywiście dałoby radę to analizować, ale mam takie ambicje, może niezdrowe jeszcze, może młody jestem, może powinienem się jeszcze trochę się przytemperować, żeby jednak dać jednak obraz kilku perspektyw i połączyć to, zaznaczając oczywiście, że są kilka perspektyw, które nie są jakby jednolite ze sobą, ale dzięki temu uzyskujemy pewniejszy obraz. No, tak jak mówiłem, włożyć te koncepcje powiedzmy takiej mikroskali, no nie jest mikroskala, ale powiedzmy w skali globalnej to jest mikroskala, a altizerowsko-fukotowskie w model wallersteinowski, dzięki czemu rozumiemy, jak te aparaty zasila pewna konkretna ekonomia i to też ekonomia taka dosłownie gospodarki, tak, jakby w tym wypadku. Więc jakby to razem jako całość działa jako pewien model, tak? Jakby każdy skupiając się trochę w innym aspekcie na nieco innej perspektywie. Przy większym zbliżeniu na jednym, a przy oddaleniu i szukaniu jakby korzeni na drugim.
Tak, czyli rzeczywiście próbując identyfikować te źródła, można ich dopatrywać się i w skali makro, i w skali mikro. I te perspektywy też można przepleść i zrozumieć to, jak one się przeplatają, jak jedna zasila drugą, druga pierwszą.
Moje wrażenie, że tutaj będzie problem taki, że jeżeli my zastosujemy tylko jedną, to w efekcie będziemy mieli jakieś takie niby tajemnicze wyjaśnienie. Jak czasami słucham osób, że no tak, bo to jest przemocowe wychowanie w domu i tam hierarchia, która buduje ten ojciec w rodzinie, dlatego mężczyzna potem rodzi się faszystą. A co z kobietą? A co z tymi, którzy nie mają takiego wychowania?
Jakby, skąd to wychowanie?
Tak, ale mam wrażenie, mam wrażenie, że tego typu jakby skupienie się na jednej perspektywie powoduje, że ona się wulgaryzuje z czasem i przenikając do mainstreamu staje się fałszywą odpowiedzią.
Rzeczywiście. I teraz chciałbym kilka słów jeszcze powiedzieć właśnie o tej metodzie badawczej, która tutaj ma zafunkcjonować. Od jakiegoś czasu w naukach społecznych obserwujemy próby stosowania takiej matematycznej teorii sieci, grafów. To się nazywa też po angielsku social network analysis, która polega na tym, że próbujemy identyfikować jakieś obiekty i jakieś relacje między nimi właśnie w tej materii społecznej. I czy tu mógłbyś przybliżyć nam, powiedzieć kilka słów na temat tego, o jakich relacjach chcemy tutaj mówić, jakie relacje chcemy tutaj badać i co nam ma to powiedzieć o ideologiach skrajnej prawicy?
No W dużym skrócie oczywiście szukamy punktów wspólnych, szukamy platform porozumienia, szukamy tych elementów, które spajają ze sobą te organizacje, czy często nawet, jak już mówiłem, z różnych i jakby korzeni skrajnej prawicy się wywodzące, czy mające różne projekty, zmiany tej rzeczywistości. No i szukamy jakby, może nie, że esencji skrajnej prawicy, tylko szukamy tych punktów, które ich przede wszystkim łączą, dzięki czemu możemy zrozumieć, dlaczego niektóre kampanie z ich strony, czy w ogóle z innych podmiotów politycznych, ale te kampanie w niektórych tematach stają się bardzo nośne i te grupy je podłapują i ciągną dalej, albo czynią częścią swojej ideologii, albo jakby co potencjalnie może się stać w społeczeństwie, jeżeli władza, dajmy na to bardziej głównonurtowa, zacznie uderzać w jakieś tematy, nagłaśniać je i czy uzyska wtedy, nie wiem, wsparcie tych często dość radykalnych czy bardzo przemocowych grup, czy ich nie uzyska. Też warto wiedzieć, na jakich platformach są w stanie budować koalicje wewnętrzne, to znaczy jakie tematy są w stanie połączyć grupy, o których już mówiłem, są dość różne od siebie. Dlaczego mogą iść razem? Co sprawi, że będą w stanie wytworzyć masę, która będzie jakby widoczna na ulicach, czy widoczna politycznie? Czy istnieją tutaj elementy i jakie to są, które sprawiają, że będą w stanie połączyć się w jedną organizację typu partyjnego i uzyskać jakieś poparcie, które pozwala im wejść do parlamentu, czy współtworzyć rząd z czasem na przykład?
Jasne. I teraz, jak rozumiem, jeżeli robimy tą analizę sieciową, to w tym wypadku polega ona na tym, że analizujemy wierzchołki takiej sieci, którymi są właśnie te ugrupowania, o których mówisz, czyli konkretne formacje ideologiczne na skrajnej stronie sceny politycznej, prawej skrajnej stronie sceny politycznej. Więc to są jakby te obiekty w tej sieci, które badamy. A w jaki sposób one tworzą sieć? To znaczy, co sprawia, że takie dwie ideologie prawicowe, dwie ideologie skrajnej prawicy mogą być do siebie podobne lub są od siebie różne? W jaki sposób to będzie identyfikowane?
No, tutaj w tym przypadku sięgamy do bardziej konserwatywnych narzędzi nauk politycznych, czyli plastycznych typologii politycznych, to jest raz dzielących rzeczywistość prawicową na konkretne nurty. Plus oczywiście, i to jest też dla nas istotne w tym całym badaniu, żeby skorzystać z wiedzy ekspertów. Bierzemy dużą pulę ekspertów, pytamy ich o konkretne sprawy przy konkretnych ideologiach. To jest bardzo...
Czy mógłbyś kilka jakichś przykładów może
podać? Na
przykład
stosunek do grup LGBT, stosunek do Rosji, stosunek do aborcji, stosunek do podatków, stosunek do Kościoła katolickiego, stosunek do duchowości ogólnie. To jest, myślę, że ponad 40 kategorii takich budzących, powiedzmy, jakieś kontrowersje społeczne bądź nośnych społecznie w życiu politycznym, które też jakby kojarzymy jakoś z elementami istotnymi dla prawicy. Oczywiście to jest dość duża rozpiętość tych tematów i one w różnym stopniu są przez nich podnoszone, no ale staraliśmy się jakąś taką dość szeroką paletę dobrać, żeby też można było, prawda, pokazać różnice w stosunku do, powiedzmy, czynności, czy poglądu A i poglądu B, tematu A, tematu B.
Jeśli mogę przerwać ci, tylko żeby to było jasne dla naszych słuchaczy, bo nie wiem, czy to jest absolutnie jasne. Jakiś przykład takiej właśnie formacji prawicowej i ideologii skrajnej prawicy, w jaki sposób identyfikujesz tożsamość takiej grupy?
No, najczęściej przez zwykłą, prostą autodeklarację, przy czym no, warto to sprawdzić, bo to jakby na przykład pamiętamy, że partia Władimira Żyrinowskiego w Rosji nazywa się partią liberalno-demokratyczną, a nic wspólnego ani z liberalizmem, ani z demokracją za partią Jasne. Nie ma, więc wypadałoby zanalizować albo dokumenty programowe, albo publicystykę danej organizacji, albo wypowiedzi liderów, ale najpierw wszystko te rzeczy naraz, żeby to potwierdzić. No to prawda też jakby to nie są często rzeczy kontrowersyjne. No, w 80% przypadkach ci ludzie po prostu najczęściej tak się autodeklarują, kim są. Choć przyznaję, no, trzeba to sprawdzać, bo na przykład, nie wiem, głoszenie poglądów faszystowskich w Polsce jest zakazane, więc nawet faszyści próbują nazywać się inaczej, czy to będą się nazywać...
Czyli na przykład jak? Jakie to są? Jakąś przykład, grupę, jeśli mógłbyś wskazać taką?
I na przykład lubią nazywać się rewolucyjnymi nacjonalistami.
Aha.
To jest takie chyba najbardziej przyjęte, no bo
bo to jest tak, że to jest trochę to rzeczywiście trudne, bo faszyzm rzeczywiście jako taka klasyczna ideologia, można powiedzieć, że wraz z Mussolinim zawisł już zupełnie w kartach historii, tak to nazwijmy. I po wojnie mówimy o pewnych odmianach, które próbują modyfikować ten faszyzm. No, mówimy o neofaszyzmach. Czy to będzie, część z nich kontynuuje rzeczy przedwojenne, jak na przykład strasseryzm, czyli taka lewa flanka NSDAP, część jakby buduje zupełnie nowe podmioty, jak nowa prawica francuska, która powiedzmy łączy prawicowo-lewicowo ekologiczne rzeczy ze sobą. Mamy też takich, przed wojną w Polsce byli narodowi radykałowie, którzy byli właściwie polską mutacją faszyzmu. No i w zasadzie ja bym uznawał ich za neofaszystów w Polsce. Oczywiście sami się nie będą uznawać i będą się procesować o to, że nie są, ale nie wydaje mi się to dlatego, że to wynika z radykalnej odmienności celów i metod i poglądów, tylko raczej z tego, że no, nikt w Polsce mimo wszystko szczęśliwie nie chce być nazywany faszystą po 6 latach okupacji przez wojska nazistowskie. No, są też naziści czy neonaziści.
Jasne, a ile łącznie takich grup wyróżniasz?
Kierunków w Polsce?
Tak, mniej więcej.
Kilkanaście. Kierunków. W sensie takim, że no nie muszą być bardzo liczne. No nie wiem, nową prawicę w Polsce bym kształtował na kilkanaście osób. Tak? Mhm. Z kolei faszystów, takich powiedzmy rewolucyjnych nacjonalistów, czyli ten czarny blok z Marszu Niepodległości, na kilkaset osób. Mamy też trzeciodrogowców, trzecią pozycję. To też będzie pewnie ze 100 osób, 120 osób. Ale tak jak mówię o takich osobach, które mają jakieś pojęcie o tym, co tam wyznają i są aktywne jakoś w tych działaniach, bo jakby oczywiście ich siła oddziaływania jest dużo większa. Te grupy przenikają czy to do grup kibicowskich, czy do takich stowarzyszeń patriotycznych, czy do rekonstruktorów. No i tam powiedzmy oczywiście te osoby no nie są tak głęboko jakby zaangażowane, czy mają tak dużą wiedzę na temat swojej ideologii, ale powiedzmy proste hasła są kupowane dużo bardziej niż innych ideologii.
Rozumiem, czyli mówisz, jakby, czy jeżeli dobrze rozumiem, że ten rdzeń tych, mówimy tutaj o badaniach tego rdzenia poszczególnych nurtów w tej ideologii skrajnej prawicy, czy o jakichś dosyć jednak małych grupach, które jednak masowo oddziaływują na przykład na młodzież, czy tak tylko należy
one
to rozumieć?
One produkują wlepki, one produkują w mediach artykuły, w swoich mediach, one mają kanały na YouTubie, więc jakby to zazwyczaj jest tak, że jak łódka gdzieś płynie, to ci, którzy siedzą najbardziej na jednej czy drugiej burcie i wiosłują, sprawiają, że ta łódka skręca.
No jasne.
Więc w tym przypadku to, że trochę interesujące jest to nie ich aktualnie niezwykła masowość, bo nie powiedziałbym, że to są niezwykle masowe ruchy, ale raczej umiejętność sprzedawania do głównego nurtu takimi pasami transmisyjnymi, które prowadzą przez powiedzmy pisma skrajnej prawicy, pisma bardziej mainstreamowej prawicy, czy publicystów, typu dajmy na to pan Cejrowski, czy pan Ziemkiewicz, do absolutnie głównego nurtu. Oni czytają oczywiście nie bezpośrednio faszystów, ale to jest tylko podawane jak pas transmisyjny. Ci mniej radykalni podłapują hasła są przenoszone, tylko tak działają generalnie ideologie, to znaczy te najbardziej wyraźne i radykalne zwyczaj nie mają, jeżeli nie są warunki powiedzmy ekonomiczne, społeczne sprzyjające, nie mają jakichś ogromnych zasobów ludzkich, tak popularności i aktywności, ale są na tyle wyraźne ideologicznie, że potrafią produkować przekaz, który potem jest przekazywany kolejno przez kolejne aparaty ideologiczne, powiązane jakoś, ale już powiedzmy bardziej łagodne, do głównego nurtu, a w Polsce widzimy, że jest to zdecydowanie przechylona scena politycznie na prawo i w efekcie ci ludzie mają nieproporcjonalny udział w kształtowaniu dyskursu politycznego w Polsce do swojej liczebności. To też jest godne zauważenia, bo zauważywszy, co oni produkują, ja mam takie czasami wrażenie, że ja mam ogromną kolekcję skinheadowskich zinów z lat 90. Myślę, że to jest 120 gigabajtów. I ja to tak czytałem te rzeczy też kiedyś. No i mam wrażenie, że tematyka tych zinów, które kiedyś były zupełną niszą i zupełną jakimś takim marginesem, to jest, można szukać tego, co będzie polska prawica brała jako element, powiedzmy, normalnych programów politycznych. Po prostu kolejne elementy, czy tam żołnierze wyklęci, czy czy jakieś słowiańskie rzeczy. To wszystko gdzieś tam już było sygnalizowane dawno w tych rejestrach. Oczywiście w wersji radykalnej, w wersji ekstremistycznej, agresywnej językowo, często rasistowskiej, czy właśnie takiej ksenofobicznej. W wersji lightowej jest to aktualnie coraz częściej do znalezienia w głównym nurcie. Więc no, pod tym względem też wydaje mi się to istotne badawczo. Mam wrażenie, że o ile moi koledzy, eksperci z zachodniej części Europy są niezwykle mają głęboką wiedzę o radykalizacji w duchu powiedzmy islamskim, tak skrajnie prawicowa wydaje im się operują na słabszym poziomie. Oczywiście nie wszyscy, oczywiście są eksperci, którzy są wspaniałymi ekspertami, tylko mówię o takich praktykach powiedzmy. I tutaj paradoksalnie w tej Polsce, która jakby stanowi trochę peryferia Unii Europejskiej, oni mogą naprawdę dużo się od nas nauczyć, ponieważ my od 20-30 lat obcujemy z ciągłym rozwojem tego typu myśli politycznej, która u nich dopiero jakby zaczyna powracać w różnych miejscach w sposób bardziej wyraźny, co widać na przykład na karierze partii Vox czy w Hiszpanii, czy jakby wzrostu tam popularności tych organizacji.
Jasne. Czyli można byłoby sobie stworzyć taką wizualizację tego, o czym mówisz, że mamy takie właśnie charyzmatyczne, wyraźne źródła tych radykalnych odłamów ideologicznych, które z czasem przenikają do coraz szerszych warstw, tracąc to swoje radykalne ostrze, zyskując trochę ludzkiej twarzy, ale też dzięki temu przebijając się do mainstreamu i znajdując się, lokując się w tym dyskursie całkowicie publicznym, można powiedzieć.
Tak. Nieproporcjonalnie zupełnie do liczebności tych grup.
Jasne. Może jeszcze na koniec chciałbym Cię zapytać, bo wiem, że badania są w toku, ale pytanie, czy są może już jakieś pierwsze wyniki, czy możesz na przykład coś powiedzieć na temat tego, na co zwracałeś uwagę, czyli tego potencjału do budowania koalicji w łonie tej radykalnej prawicy, albo właśnie w zakresie tych różnic, które są nie do przeskoczenia dla tych różnych trendów.
Tak, to też widać na polskiej scenie politycznej, bo to, co ja badam i opisuję, czy to w tekstach naukowych, czy publicystycznych, zaczyna mieć coraz więcej jakby reprezentacji w rzeczywistości. No jest oczywisty, dość oczywisty podział na dwie główne grupy na skrajnej prawicy, czyli tak jak powiedziałbym narodowych kapitalistów i narodowych socjalistów. I te grupy są jakby ewidentnie sobą skłócone na poziomie i personalnym, i ideologicznym. Był taki okres, kiedy próbowałem sobą spracować w okresie powiedzmy szczytu aktywności ruchu narodowego, ale wraz z utworzeniem Konfederacji te drogi się absolutnie rozeszły. No i widać, że tutaj jest jakby główny element, który je rozdziela, to jest stosunek do wolnego rynku i kapitalizmu jako takiego. Drugi z takich istotnych tematów to jest oczywiście też stosunek do Rosji, gdzie ci narodowi kapitaliści będą raczej prorosyjscy, będzie podobał im się ustrój, jaki panuje pod Władimirem Putinem, tak tamci drudzy będą raczej stali po stronie ukraińskiej, czy po stronie tych, którzy walczą z separatystami w Ukrainie. Elementami, które na pewno ich łączą i łączyły, no jest stosunek do mniejszości seksualnych, ewidentnie wrogi, niezależnie od tego, o którym jakby nurcie mówimy. Niewątpliwie łączy ich też, powiedziałbym, stosunek do Unii Europejskiej, ewidentnie wrogi, niezależnie o którym nurcie mówimy. W dużej mierze Niemcy, ale też utożsamiane z Unią Europejską, są na przykład takim podmiotem, który też budzi wrogość.
Więc
to są główne takie łączniki i jakby i przerwy między nimi.
I ostatnie pytanie na koniec. Gdyby nasi słuchacze chcieli pogłębić swoją wiedzę na ten temat albo byli zainteresowani wynikami tych badań, to gdzie powinni sięgnąć, co powinni śledzić i dlaczego zachęcasz ich do robienia tego?
No, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o badania tego typu, to nie zachęcam jakoś szalenie do korzystania z polskich źródeł, gdyż mam niestety czasami wrażenie smutne, że niektórzy badania przypominają mi samo badania, bo mam wrażenie, bo znając tych ludzi z aktywności, tych badaczy pozanaukowej, niedaleko oni są od w Polsce od badanych obiektów, więc polecałbym posięgnąć po czy to jakby źródła amerykańskie, czy norweskie, czy angielskie. Mógłbym wynieść tych badaczy, no, czy będzie to na przykład nie wiem, C-Rex w Oslo, które jakby jest jakby dobrym pokłosiem bardzo smutnego wydarzenia, no bo tego morderstwa z wyspy Utoja i zamachu w Oslo, no ale Norwegowie zbudowali bardzo dobre centrum jakby badania radykalizacji i jakby teksty naukowców tam pracujących to jest istotny wkład w badanie tego. Mamy oczywiście sieć RAN, czyli Radicalization Awareness Network. To jest sieć i badaczy, i praktyków przy Komisji Europejskiej, którą też jakby ich materiały polecam do powiedzmy, zapoznania się z czym mamy potencjalnie problem. No oczywiście warto też, nie wiem, no, niedawno w Polsce był Roger Griffin z Oxfordu, rok temu mniej więcej, no, wybitny wieloletni badacz faszyzmów. No, regularnie informacje z Polski też podaje na przykład Anton Szekowcow, Ukrainiec pracujący w Instytucie Wiedeńskim. No i tak mógłbym wymieniać właściwie tych te nazwisk bardzo dużo.
No tak.
Przy czym zdecydowanie polecam korzystanie ze źródeł pozapolskich. No chyba, że naprawdę interesuje nas powiedzmy jakaś konkretna organizacja z Polski, ale postawienie ich w pewnym kontekście z pewnym apartem krytycznym i z pewną taką jakby no mniej afirmatywną postawą, to raczej materiały anglojęzyczne.
Jasne. I w ten sposób docieramy do końca naszego premierowego odcinka Civitas On Air. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję naszemu gościowi, doktorowi Przemkowi Witkowskiemu.
Dziękuję też za możliwość zaprezentowania tych badań w podcaście.
I wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy serdecznie zachęcam do śledzenia naszych kanałów, do śledzenia Radia Pałac oraz Kolegium Civitas oraz do wysłuchania naszych kolejnych odcinków Civitas On Air. Bardzo dziękuję. Z tej strony Roland Zarzycki.